A dziś w święto Bożego Miłosierdzia na zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie może być innego tematu. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata. To zagadnienie, którym zajmujemy się dziś, temat, którego dziś się dotykamy, a przez ten temat prowadzą nas i naszymi przewodnikami są siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy już po pierwszej części naszego programu, czyli po tej części telewizyjnej, ale nie wszyscy nasi radiosłuchacze w niej uczestniczyli, dlatego chcemy zrobić takie krótkie, powiedzmy, resume tego, co, o czym mówiliśmy już w tej części telewizyjnej. Księże profesorze, czy Boże Miłosierdzie to rzeczywistość, która została nam objawiona przez siostrę Faustynę, w zasadzie siostrze Faustynie i przez nią nam, czy to jest rzeczywistość, w której trwamy, no właśnie, i ile już?
Myślę, że to miłosierdzie Boże to jest już od początku istnienia człowieka zasadniczo, od tego momentu, kiedy on upadł i potrzebował tej miłości miłosiernej, która się pochyla nad grzesznikiem. Dlatego też Bóg okazał miłosierdzie przez Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus poprzez swoich apostołów, w tym właśnie w szczególny sposób siostrę Faustynę, jej spowiednika księdza, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, ale też, no, nie zapominajmy świętego Jana Pawła II. To są ci, którzy, przez których w szczególny sposób Bóg objawił to miłosierdzie i jeszcze ciągle nam objawia, bo to orędzie wybrzmiewa, chociażby dzisiaj w tym dniu, no, jesteśmy zaproszeni tutaj do Torunia i to jest dla nas też jakieś takie wyróżnienie, że możemy mówić o tym, czego zasadniczo każdy potrzebuje, bo każdy ma jakieś grzechy, każdy liczy na to Boże miłosierdzie, jeśli rzeczywiście liczy, bo jeżeli tylko na siebie, no to tam rzeczywiście Jezus jest niepotrzebny człowiekowi, bo człowiek wtedy myśli, że sam sobie poradzi. I dlatego też im bardziej otwieramy nasze serce na ten dar, tym bardziej możemy apostołować i tym bardziej w tym kręgu naszym, gdzie się człowiek styka, no to miłosierdzie ma szansę docierać. Czyli każdy z nas jest zaproszony, żeby się stawać apostołem miłosierdzia Bożego na te czasy.
Siostro, na czym polega nowość tego orędzia miłosierdzia wygłoszonego właśnie do siostry Faustyny? Dlaczego Pan Jezus, tak możemy powiedzieć, przypomniał się jej?
Myślę, że Pan Jezus zawsze nam objawia miłosierdzie, tylko gdzieś gubimy to po drodze i od początku chce być miłosierny. Przez świętą Faustynę przypomniał nam nowy sposób mówienia o miłosierdziu, a miłosierdzie jako takie jest od początku istnienia świata. Tu bym poszła jeszcze dalej niż ksiądz profesor, nie tylko od grzechu pierworodnego, od stworzenia człowieka. Ksiądz Sopoćko stawia jeszcze dalej ten początek od podniesienia świata z nicości do bytu. I to właśnie podniesienie, to pochylenie się już jest miłosierdziem. O tym pisze błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. A Pan Jezus do Faustyny powiedział, że w Starym Testamencie posyłałem proroków. Teraz posyłam Ciebie do świata. Trzeba wziąć, patrząc na objawienia siostry Faustyny, na czas tych objawień, trzeba wziąć pod uwagę kontekst historyczny. Jest to tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pan Jezus jej mówi, że jeżeli ludzie nie przyjmą Jego miłosierdzia, przyjdzie jako sprawiedliwy. I to jest, myślę, że ten kontekst.
Kontekst, w którym, to co siostra powiedziała, kontekst, w którym święta Faustyna otrzymuje objawienia i w którym spotyka Jezusa, słyszy to wielkie wezwanie miłosierdzia, miłosierdzia. To jest podobny kontekst jak w perspektywie na przykład objawień fatimskich. Tylko w objawieniu fatimskim Matka Boża wzywała do pokuty. wzywała do modlitwy, pokuty, 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 żeby uzyskać ratunek dla świata przed karzącą ręką Boga, która już jest wyciągnięta. Faustyna słyszy miłosierdzie. Jestem przede wszystkim miłosierdziem.
Tak, ale to nie jest głaskanie grzechu. Miłosierdzie nie jest głaskaniem grzechu. Miłosierdzie jest wezwaniem do pokuty i do naprawienia życia, do poprawy. I chociażby o tym mówią słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. Kiedy mówimy, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, zmiłuj się, to jest to, jestem świadomy swojej grzeszności i proszę Ciebie, Boże, o zmiłowanie. Tak moglibyśmy powiedzieć. Jest to wezwanie do pokuty. Tym bardziej, że Pan Jezus wzywa do uczynków miłosiernych. Może i myślę, że tak jest, że drugi człowiek, czy czasem ten trudny człowiek jest dla nas większą pokutą niż biczowanie, niż jakieś posty. Zresztą w życiu Faustyny też widzimy takie momenty, kiedy ona chce podjąć chociażby post i nie dostaje na to zgody. Pan Jezus ją zawsze uczy posłuszeństwa i myślę, że cały kontekst Bożego Miłosierdzia to jest to, że Pan Bóg uczy nas słuchać swoich przykazań, abyśmy nie pobłądzili. I to jest miłosierdzie, to, że Pan Bóg niejednorazowo ukarał świat, ale karze i wzywa do nawrócenia. To jest kontekst Bożego Miłosierdzia.
I właśnie to jest rzeczywistość, która jest dzisiaj, tak mi się wydaje, dla człowieka XXI wieku bardzo niewygodna. Bo my z łatwością chyba przyjmujemy to orędzie Bożego Miłosierdzia, które mówi o tym, że Pan Bóg chce wybaczać, chce podnosić grzesznika, chce go przytulać i generalnie, no, przepraszam za określenie, ale taką trochę pluszowy katolicyzm łatwo nam się przyjmuje i dobrze on wygląda i jakby odcinamy tę część dzienniczka, która mówi właśnie o pokucie, odcinamy tę część koronki, która mówi dla jego bolesnej męki.
Co więcej, przecież no my tak pospolicie łączymy koronkę z godziną miłosierdzia, najczęściej odmawiamy, bo ona jest, treść koronki współgra z momentem śmierci Pana Jezusa, ale Pan Jezus wcale do Faustyny nie powiedział o godzinie 15 odmów koronkę, powiedział jej o godzinie 15 odpraw drogę krzyżową, a jeżeli nie możesz wejść chociaż na chwilę przed Najświętszy Sakrament. A więc jest to ciągłe powracanie do tego momentu odkupienia człowieka, dołączenia się i jest to pokuta. I jeżeli mamy przejść drogą krzyżową tylko po to, żeby przeczytać jakieś rozważania cudze, to nie wystarcza. Ja myślę, że to trzeba po prostu swoje życie puścić, że tak powiem, drogą krzyżową i może nie chodzi o to, żeby szukać takich momentów cierpiętnictwa, bo to nie o to chodzi, tylko prosić o łaskę, bo to jest łaska, o umiejętność przyjmowania sytuacji takich, które są dla nas trudne, jako ekspiację. Ja sobie czasami stawiam też takie pytanie, kiedy coś mnie dotyka, czy choroba fizyczna, czy najczęściej raczej zranienia międzyludzkie, to taka refleksja jest, czy ja na pewno nie mam za co pokutować w tym momencie. No ja nie mam takiej świadomości, żebym takiego poczucia, żebym nie miała za co pokutować i zawsze wiem, że Pan Bóg mi okazuje raczej więcej miłosierdzia niż łagodzi to, co byłoby adekwatne po prostu do tego, co czuję. Ale jeżeli weźmiemy życie siostry Faustyny, to przecież, owszem, ona ma odprawić drogę krzyżową, ale ona współcierpi z Chrystusem. Ona miała stygmaty, niewidzialne stygmaty. Ona cierpiała rany Chrystusa. Przecież jasno o tym mówi. Zresztą jej całe życie było życiem krzyża i zarówno jej, jak i błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ona też przepowiedziała mu, że będzie umierać pod krzyżem i że jego życie będzie krzyżem, że będzie umierał w samotności. Więc ten krzyż jest wpisany w całą drogę, bo to jest nasza droga zbawienia. Nie ma krzyża, nie ma zmartwychwstania.
Dzisiejsza Ewangelia, kiedy widzimy Chrystusa, który przychodzi uwielbiony, wspaniały, ale jednak z ranami, ze śladami po gwoździach, ze śladami po włóczni żołnierza, mówi: włóż palec do moich ran, żeby doświadczyć tego. Żeby zrozumieć, czym jest miłosierdzie, trzeba dotykać zranionego Boga?
Nie wiem. Myślę, że nie umiałabym odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, ale myślę, że my dotykamy zranionego Boga w czasie Eucharystii. To jest to przełamanie, to jest to, Jezus za nas oddaje życie, tak? Dokonuje się ta sama ofiara na krzyżu co do ołtarzu i my potem możemy spożywać ciało Pańskie, więc jest to dotykanie Boga.
Właśnie weszliśmy w temat, który bardzo mocno łączy się z orędziem miłosierdzia, mianowicie Eucharystia, czyli sakrament. W części telewizyjnej naszego spotkania mówiliśmy o tym, że obraz Jezusa miłosiernego to są te charakterystyczne dwa promienie, blady i czerwony. Promienie, które są znakami sakramentów. Księże profesorze, z racji, że tak powiem, kapłańskiej, jest ksiądz bezpośrednio uczestnikiem sakramentu. W jaki sposób też nam, słuchaczom, przybliżać to właśnie, że moment sakramentu to jest spotkanie z Jezusem miłosiernym?
Najpierw zauważmy, czym jest sakrament. Jest to widzialny znak niewidzialnej łaski. Tak więc wysłużonej na krzyżu, i słusznie tutaj się zgadzam, że trzeba dotknąć krzyża, bo jak krzyż bez Chrystusa, to jest też absolutnie bezsens. Tak samo właśnie tylko i wyłącznie z Chrystusem, który nadał nowy sens krzyżowi i cierpieniu, to wtedy możemy doświadczyć tego miłosierdzia, ale uwaga, potrzeba też tego całego misterium paschalnego, czyli zmartwychwstania, które dopełnia tę prawdę, bo Chrystus przez to cierpienie przynosi nam nową szansę. I dopiero w tej perspektywie całego misterium zbawczego, tego paschalnego wymiaru miłosierdzia, no to można powiedzieć, że cała tajemnica miłosierdzia się człowiekowi objawia. No bo przecież człowiek w Chrystusie, człowiek doświadcza czegoś, czego sam sobie nadać nie mógł. Dopiero Jego śmierć, a następnie zmartwychwstanie, właśnie, które teraz przez 8 dni celebrowaliśmy do tej niedzieli włącznie, to jest ta prawda o zbawczym wymiarze Krzyża Chrystusowego. I dlatego to przypominanie, jak Kościół, jako ta dobra matka, co roku nam przypomina o tym i przeżywaliśmy te wszystkie chwile, z Nim schodziliśmy do grobu i byliśmy na Kalwarii, rozważaliśmy mękę, no i te dni w szczególny sposób, ale zwieńczenie tego, ta radość paschalna, ona dopiero dopełnia tej prawdy o miłosierdziu Bożym, no bez której to, powiedzmy, człowiekowi nie żyłoby się tak dobrze na ziemi, bo praktycznie byłaby beznadzieja, jakiś bezsens, a wręcz nihilizm, bo dokąd człowiek miałby zmierzać, kiedy Chrystus nie otworzyłby nam tej możliwości. Oczywiście tu jest pisany cały temat wolności człowieka, to jest ofiarowany dar naszej wolności i z nim robimy, co chcemy. Nie chwytamy Chrystusa, Jego ręki często, a właśnie dopiero z głębi tych różnych sytuacji egzystencjalnych, które przeżywamy, podana ręka Chrystusowi, to jest właśnie ta nasza odpowiedź najpiękniejsza na Boże miłosierdzie, pochylenie się Boga w Jezusie nad człowiekiem potrzebującym. Czasami mówią niektórzy, a gdzie jest Bóg, kiedy takie rzeczy zachodzą? No właśnie, On jest przy człowieku cierpiącym, każdym z nas, bo ten krzyż nie miałby tego wymiaru zbawczego, gdyby nie jego to misterium zbawcze.
Mm-hmm. To, co ksiądz też powiedział, gdzie był Bóg, kiedy wpatrujemy się w życiorys świętej Faustyny, kiedy wpatrujemy się w życiorys księdza, błogosławionego księdza Michała, to widzimy właśnie to, co też siostra powiedziała, że nie da się oddzielić jednego od drugiego. Prawdziwe doświadczenie Pana Boga w naszym życiu jest doświadczeniem też cierpienia i odnalezienie gdzieś tego tutaj dopiero nabiera sensu. No, powiedzmy sobie szczerze, po ludzku chcielibyśmy się tego gdzieś pozbyć. Kiedy pojawia się problem, kiedy pojawia się ból, zadajemy pytanie Panu Bogu, dlaczego? Tak? Dlaczego ja cierpię? Dlaczego na mnie to przyszło? Ale tutaj orędzie miłosierdzia uczy nas jednak czegoś innego.
uczy nas przełamywać to nasze podejście. Orędzie Miłosierdzia Bożego, uważam, ono nas zaprasza bez przerwy, nieustannie, do przekraczania naszych granic. Przypomnę taki moment z filmu Pasja, Mela Gibsona, myślę, dobrze znanego, kiedy Jezus bierze krzyż i całuje ten krzyż. To jest, uważam, geniusz tego filmu, tego autora, reżysera, no polega na tym właśnie, bo to nie ma nigdzie tego napisanego w Piśmie Świętym, że Jezus jeszcze całuje to narzędzie zbrodni. Poprzez to narzędzie, przez właśnie krzyż, może okazać miłość Ojcu. Jeżeli my tak będziemy traktować, do tego jesteśmy zaproszeni, swoje cierpienie, to z Chrystusem przyjdzie zmartwychwstanie, ale tylko z Nim.
Ale myślę, że cierpienie w ogóle jest tajemnicą. Nikt z nas nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego człowiek cierpi. No, mamy to już w Księdze Hioba. Pan dał, Pan zabrał, prawda? Przyjęliśmy dobro z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. To pisze już Hiob, Księga Hioba. Ale czy jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć sobie na to cierpienie? Dlaczego Jezus musiał być przybity do krzyża? Dlaczego Bóg, Ojciec się na to zgodził? Wydaje mi się, że przynajmniej ja tak sobie wewnętrznie radzę z takimi rozważaniami, że po prostu patrzę na grzech, jakim okropieństwem musi być grzech, że człowiek musi, że Syn Boży, tutaj konkretnie chodzi o Pana Jezusa, że musi być tak strasznie umęczony, aż zabity, aby nas odkupić, każdego z nas osobiście. Bo nawet gdyby przecież pod tym krzyżem nikogo więcej nie było, tylko ja i Jezus, Jezus poniósłby taką samą mękę, bo tak samo nas ukochał. I jednak bym zamknęła tutaj cierpienie w słowie tajemnica, ale w duchu chrześcijańskim cierpienie to nie jest cierpiętnictwo, to jest patrzenie wyżej, to jest patrzenie nadawania sensu temu cierpieniu. My jako chrześcijanie potrafimy to robić. Potrafimy to robić chociażby przez wzbudzanie intencji. Cierpię dla kogoś, cierpię za kogoś, cierpię w jakiejś intencji. Przecież chorzy nie mają siły wypowiadać czasem słów modlitwy, a ich choroba staje się modlitwą. Oni to po prostu przez zgodę na to cierpienie, to ich fiat jest wtopione w cierpienie, w jakiś sposób przedłużenie cierpienia Boga. Może źle to zabrzmiało, ale łączą się z Jezusem cierpiącym, może tak bardziej.
To, co mówi święty Paweł, dopełniam udręk.
Tak, ale też gdzieś w jakiejś książce wyczytałam, że to takie wspomnienie z obozu koncentracyjnego kobiety, która na pytanie w liście kogoś tam, jak jej tam jest, ona mówi, że słowa tak daleko nie docierają. O cierpieniu trzeba milczeć. I myślę, że to tak jest. I czasami przeżywanie cierpienia jest czymś bardzo subiektywnym. Czasem się człowiekowi wydaje, że nikt tak bardzo nie cierpi jak ja. Natomiast dużo łatwiejsze jest przyjęcie cierpienia, kiedy powie się, oni bardziej cierpią ode mnie. I takie też spotykamy.
Kiedy chodzę do chorych przed świętami, zwykle dwa razy w roku, to po udzieleniu sakramentu czy rozgrzeszenia, potem Eucharystii, no i nieraz sakramentu namaszczenia chorych, to proszę, żeby się uśmiechnęli. I ten uśmiech na twarzy osoby chorej ledwie potrafi, tak, że tak powiem, wykrzesać siebie, no jest taką nagrodą i takim znakiem dla mnie, że tak przeżywane cierpienie, ono może stawać się radosne. I to jest niesamowite. Ten krzyż z Chrystusem dźwigany w sercu już przyjętym, no to jest coś niesamowicie pięknego. To oblicze promienieje wtedy.
Miłosierdzie Boże jako dar dla nas i całego świata. Dar ma te cechy, że jest bezwarunkowy, że jest całościowy i że jest w cudzysłowie ponadczasowy, to znaczy nie jest na jakiś określony czas, tylko jest ponad czasem. Ale dar nam się też kojarzy z tym, że coś tracimy. Czy Bóg, okazując nam miłosierdzie, coś traci?
No Bóg jest pełnią, więc raczej nie traci. Po prostu Bóg jest Bogiem i Bóg jest niezmienny. Tu można zapytać, czy morze, w sensie oceanu, może przestać falować. Tak, tak samo jak nie może morze przestać falować, tak samo Bóg nie może przestać kochać. I Pan Bóg bardzo dobrze wie, że stworzył nas, że w naszą osobę jest wpisany grzech pierworodny. I właśnie na tym polega miłosierdzie. Jest to pochylenie się nad stworzeniem. Jeżeli mówimy o miłości, to mówimy w relacji Trójcy Świętej, bo można kochać osobę równą. Natomiast to pochylenie się jest zawsze miłością miłosierną i Bóg nie traci. Bóg cały czas raczej nas ciągnie do góry i ciągle to my mamy patrzeć na Niego jako nasz wzór, nasz cel, i wiadomo, że tego celu nigdy nie osiągniemy, dlatego praca nad sobą jest do końca życia.
Dlaczego zapytałem, bo chodzi mi o to, żeby zadać to pytanie, kontynuować i zadać sobie pytanie, czy w takim wypadku my tracimy coś, będąc miłosiernymi, czy może zyskujemy?
W oczach świata tracimy. W oczach Bożych zyskujemy.
Chcę powiedzieć, jeszcze się odnieść do tego obrazu ojca, czy ojciec, który przyjmuje syna po jego tam różnych ekscesach marnotrawnego, czy on coś utracił, on zyskał tego syna ponownie. I dlatego też na pewno się cieszy, kiedy syn wraca. Dlatego Bóg nigdy nie traci nic, ale no jakby, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, że Bóg coś zyskuje. Ale kiedyś słyszałem takie pytanie, czego Bóg oczekuje od nas? No i gotowi byliśmy zaraz mówić czynów miłości, jakby to nasze czyny miłości tutaj wysłużyły zbawienie. No ale słyszałem takie odpowiedź, on oczekuje naszych grzechów. To jest niesamowite. Bo dopiero grzech wyznany i właśnie ta chęć poprawy z łaską Bożą, no to jest ten moment dla Boga chyba najradośniejszy, bo całe niebo się cieszy, że z powrotu grzesznika.
To jest chyba to, co też Faustyna usłyszała od Pana Jezusa. Jak długo cię jeszcze będę cierpiał? Jak długo będziesz próbowała mi ofiarować to, co jest moje tak naprawdę?
Tak, i każe jej oddać nędzę swoją, bo to jest jedyne, co jest jej w tym wszystkim.
I to jest chyba niesamowite. W całym święcie Bożego Miłosierdzia, ale w ogóle w tej tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, że tak naprawdę, no, żeby to przyjąć, to musimy trochę podskoczyć wyżej i wyjść z takiego myślenia naszego ludzkiego, tutaj ziemskiego. To, co siostra pięknie powiedziała, my w oczach świata tylko tracimy, ale w oczach Boga tylko zyskujemy.
No tak, to można jeszcze inaczej powiedzieć. Jesteśmy głupi w oczach świata, bo świat po prostu no jest taki hedonistyczny, ciągle wszystkiego potrzebuje. No, myślę, że nasze pokolenie też jest tak formowane i trzeba sobie stawiać hamulec taki, włączać, że no nie mogę być takim hedonistycznym człowiekiem, chcącym wszystko mieć, wszystko dla siebie, ciągle czegoś chcieć i ciągle gonić. Po prostu trzeba się zatrzymać i podziękować Panu Bogu za to, co mamy, i jednocześnie być takim, że tym, nawet to, co mam, mogę się tym podzielić. Może właśnie dlatego kult Bożego Miłosierdzia w kontekście tego, co Faustyna nam przekazała, jest kultem uwielbienia Boga, bo stajemy w takiej bezinteresowności. Nie traktujemy Pana Boga jako wymiany handlowej. Panie Boże, ja Tobie, to Ty mi, ale po prostu bezinteresownie, no właśnie, nic nie zyskujemy. Po prostu jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem. Uwielbiamy Pana Boga. I to jest to, co możemy Panu Bogu oddać. Po prostu nie mamy nic, co możemy Mu dać. Dlatego możemy z Nim być.
Jan Paweł II powiedział takie zdanie, że człowiek najpełniej realizuje się poprzez bezinteresowny dar siebie samego. To takim przykładem dla mnie, przynajmniej dla naszych parafian, jest nasz patron, święty ojciec Kolbe. Dlatego, że on właśnie oddał siebie, chociaż był chory, chociaż był słaby, ale takiego siebie ofiarował, i no, to jest dzisiaj przykładem takiego człowieka, który bezinteresownie oddaje życie swoje. naśladując Chrystusa.
I myślę, że jest potrzeba, szczególnie dla osób, które mają rodziny, mają dzieci. To jest normalne, że sobie gromadzą pewnego rodzaju majątek, jakieś rzeczy materialne, bo jest to potrzebne do normalnego życia, do zabezpieczenia swoich dzieci. Ale myślę, że istota tutaj tkwi w tym, żeby się do tego nie przywiązać, nie zrobić z tego celu życia, że ja muszę ciągle coś mieć, umieć się od tego odwiązywać. Tutaj ksiądz profesor przywołał ojca Maksymiliana, ja przywołam księdza Michała Sopoćkę, bo to są zresztą święci, mają to do siebie. Oni potrafili być wolni na rzecz Pana Boga. Nie zasłaniali się przedmiotami, aby mieć wolne serce dla Boga. Ksiądz Sopoćko też po kolei wszystko oddawał. Im dłużej żył, tym coraz mniej rzeczy miał. Po prostu je oddawał. Nie próbował się tym wiązać. Nawet prosił siostry, że gdy umrze, prosi rozdać wszystko ubogim, co po nim zostało. I tak naprawdę tam nie było już co rozdać, bo on wszystko oddał za życia. Jedno, co było dla niego cenne, to całe jego wypracowane dzieło związane z Bożym Miłosierdziem. I tu chodził potem od księdza do księdza, prosił już jako staruszek, żeby to nie przepadło, żeby dalej ktoś to pociągnął, bo to dla niego było wartością.
W naszym seminarium mieliśmy kiedyś takiego ojca duchownego, księdza Paszkiewicza. On też podobnie rozdawał swoje rzeczy, które posiadał, i cyganka wracała z jego pokoju zła, bo nie było co ukraść.
No właśnie, to jest takie oddanie bezinteresowne, bycie darem dla innych, którego uczymy się właśnie od tego orędzia, które uczymy się orędzia Bożego Miłosierdzia, żeby zobaczyć, że Pan Bóg w cudzysłowie, w oczach świata traci dużo więcej, przebaczając nam. Bo no, tak jak powiedzieliśmy, dzisiejszy świat mówi nam: ty jesteś najważniejszy, ty walcz o swoje, nie pozwól sobie w kaszę dmuchać i tak dalej, i tak dalej.
Teraz jest takie modne słowo: bądź asertywny.
Dokładnie. Mm-hmm. Uczymy się tego, w jaki sposób budować świat po swojemu, różnego rodzaju poradniki i tak dalej, a poradnik bycia chrześcijaninem, który daje Pan Jezus świętej Faustynie, mówi zupełnie coś innego.
Znaczy Pan Bóg nas przemienia. Można, ja tutaj nie próbuję negować żadnych pomocy psychologicznych i różnych tego typu poradników. One są nam potrzebne, ale one nie wystarczają. Jeżeli te poradniki nam pomagają, skłaniają nas do tego, żeby jednak zawierzyć Panu Bogu i nie odsuwają nas od tego, jeżeli potrafimy to połączyć wszystko z modlitwą, to dojdziemy do Pana Boga, a jeżeli skończymy tylko na zwykłym psychologizowaniu, to będziemy wpadać znowu w kolejne takie głody duszy.
No właśnie. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w święto Bożego Miłosierdzia. Naszymi gośćmi są siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku oraz wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 3 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat miłosierdzia Bożego, który jest darem dla nas i całego świata. Gośćmi rozmów niedokończonych są dziś siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawiamy na temat właśnie tego, w jaki sposób tego miłosierdzia doświadczamy i w jaki sposób ono jest nam dane, nam i całemu światu, ale to orędzie Bożego Miłosierdzia, które jest przekazywane światu od samego początku jego istnienia, w tych ostatnich nam współczesnych czasach było niesione przez tych dwóch głównych, tak możemy powiedzieć, apostołów, świętą siostrę Faustynę i błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Skupmy się może na księdzu Michale, z racji tego, że jest to bliższa postać naszym dzisiejszym gościom. Siostro, w jaki sposób ksiądz Michał doświadczał tego miłosierdzia, ale też je głosił innym?
Ksiądz Michał napisał o swoim życiu, że jego całe życie to było jedno wielkie pasmo Bożego Miłosierdzia i dostrzegał już to Boże Miłosierdzie w tym, że mógł się wychować w religijnej rodzinie, że na jego drodze stanęli ludzie, którzy pomagali mu wzrastać duchowo. Wymieniał tu między innymi księdza proboszcza z jego parafii w Zabrzeżu, a potem innych ludzi. On sobie cenił takie przykłady, po prostu może potrafił dostrzegać to wszystko, potrafił to nazywać, że to były dary Boże, bo w jego życiu takich osób było trochę. Potem gdzieś, potem w czasie szukania drogi do seminarium, kto zna życiorys księdza Sopoćki, to wie, że jako młody chłopak pomagał uczyć języka polskiego w szkole w Zabrzeżu. Za to został ukarany przez cara i grzywną i tam kilkoma dniami chyba aresztu, nie wiem, czy on to odbywał, ten areszt, czy nie, grzywnę musiał zapłacić, ale dla niego nie to było najważniejszą karą. Najgorszą karą było dla niego to, że on był, musiał mieć zgodę gubernatora na podjęcie studiów. Konkretnie jego pragnieniem było wstąpienie do seminarium duchownego i to było dla niego cierpieniem, ale jednocześnie dostrzegał Boże Miłosierdzie w tym, że na swojej drodze spotkał panią Jadwigę Walc, pana Jana Zmitrowicza. To byli ludzie, którzy przyjęli go do internatu, gdzie mógł mieszkać przez rok w Wilnie, gdzie mógł sam uczyć się polskiego, uczyć innych. Ale to były takie momenty właśnie jego życia, jego takich punktów, w których dostrzegał Boże Miłosierdzie. I to Boże miłosierdzie głosił, chociaż jeszcze wtedy tak nie nazywał tego takim bezpośrednio miłosierdziem, bo to dopiero spotkanie z siostrą Faustyną było takim punktem, kiedy on, tutaj chcę jasno powiedzieć, że ksiądz Sopoćko nie zmienił swojego życia o 180 stopni po spotkaniu z Faustyną. On robił dalej to, co robił, tylko że potrafił nazwać to, że to jest Boże miłosierdzie, że Pan Bóg po prostu przypomniał o tym wielkim przymiocie, ale zanim spotkał siostrę Faustynę, to przecież jego pierwsze 4 lata kapłaństwa to była praca w taboryszkach, to była praca z ubogimi. To, co jest charakterystyczne u niego, że on dostrzegał całego człowieka, że widział potrzeby duchowe tego człowieka, ale widział też potrzeby materialne. Widział też potrzeby intelektualne, bo wspomnieliśmy już tutaj w wcześniejszej części naszego spotkania, że ksiądz Michał w czasie I wojny światowej założył 36 szkółek elementarnych z językiem polskim, gdzie było objętych nauką około 1000 dzieci. W takich warunkach, no powiedzmy sobie wojennych warunkach, potrafił to zrobić, dlatego że potem już on sformułował definicję miłosierdzia. Dla niego miłosierdzie było wychodzeniem naprzeciw wszelkiej nędzy ludzkiej. I to czynił. I mógł być miłosierny dla innych, bo dostrzegał to miłosierdzie Boga w swoim życiu. I po prostu z tym, że właśnie tutaj wychodzi jeszcze jeden aspekt. Odróżnienie filantropii od miłosierdzia. To nie jest tak, że on czynił uczynki miłosierne, dobre uczynki, może nazwijmy tak, dla samych uczynków. On po prostu widział w tym człowieku, któremu pomagał, widział Boga, widział Jezusa, któremu chciał pomagać, chciał być do niego podobny, do Chrystusa, którego naśladował.
Niewątpliwie jeszcze należy dodać, że ksiądz Sopoćko dużo też pisał o miłosierdziu Bożym. To, jakby to powiedzieć, ta jego działalność przyczyniła się również do tego szerzenia kultu i tego ustawienia jakby na nowo trochę tych prawd w Kościele. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że on był katechetą, był pedagogiem, był kapelanem, był ojcem duchownym i tak dalej. Szereg różnych, przyszło mu się spełniać, profesorem uniwersytetu, przyszło mu się spełniać różne funkcje, piastować różne urzędy i w tym posługiwaniu właśnie on starał się przekazywać tą prawdę swoim słuchaczom, swoim uczniom. Myślę, że to też wymiar bardzo ważny jego działalności, ponieważ ta działalność budowała i nadal buduje dla tych, którzy chcą korzystać z tego źródła, świadomość miłosierdzia Bożego. Oczywiście tej tajemnicy nikt nie pojmie do końca, ale na pewno przyczynia się do tego, żeby pełniej przyjmować to miłosierdzie do swego życia. Ta świadomość jest jakże nam potrzebna wszystkim, poczynając od kapłanów i znaleźć można w twórczości księdza Sopoćki właśnie różne artykuły, różne pisma, które kierował do różnych grup społecznych, a potem licząc na to, że to będzie nabierało w ich życiu i potem dalej apostolstwie tego Bożego miłosierdzia.
Kiedy patrzymy na świętą Faustynę, to w wielu z nas rodzi się z jednej strony zachwyt, z drugiej strony trochę zazdrość, bo jednak może i miała ciężkie życie, ale rozmawiała z Panem Jezusem, widziała, doświadczała, miała te mistyczne przeżycia i tak dalej. W wielu może się rodzić takie pytanie, ona była wybrana, ja nie jestem wybrany, nie mam tego typu doświadczeń, nie mam tego typu przeżyć, czy dla w cudzysłowie zwykłych chrześcijan. Ksiądz Michał Sopoćko jest właśnie takim inspiratorem, może być takim inspiratorem do tego, że można być apostołem miłosierdzia, nie mając wcale objawień, nie mając wcale tak mistycznych doświadczeń.
Tak, ale ja się tu odniosę jeszcze do osoby świętej Faustyny. Przecież ona została kanonizowana nie dlatego, że miała objawienia. I myślę, że patrząc na jej życie, możemy wyłuskać to, co jest dla nas bliskie. ona mi osobiście imponuje jako kobieta. Potrafiła po prostu być wierna swojemu podstawowemu powołaniu jako kobieta. Była kobietą pełną empatii. Ona, to znaczy, to jest to, co potem Jan Paweł II nam przypomniał na Błoniach w 2002 roku. Była kobietą z wyobraźnią miłosierdzia. I to jest... Może, no ja nie wiem, czy ja bym zazdrościła jeszcze Faustynie Objawień, nie wiem. No, to już jest taka kwestia tutaj indywidualna, ale myślę, że naśladować Faustynę jako kobietę można. To znaczy też naśladować do pewnego momentu, bo i księdza Sopoćka, i Faustynę. Trzeba, myślę, że my mamy taki odruch mówienia, że naśladujemy świętych, a tak naprawdę to każdy z nas ma własną drogę powołania. My mamy naśladować Jezusa, a święta Faustyna, w tym przypadku akurat o niej mówimy, czy ksiądz Michał, oni przeszli tą drogą pierwsi, oni pokazali, że jest możliwa ta droga do nieba i my mamy też nią postępować, ale doszukując się własnych talentów. No, Faustyna też miała malować obraz i można byłoby powiedzieć, no kazał mi malować obraz, to niech mi da teraz zdolność do tego, a jednak nie. To nie było jej dane. Skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. Nie umiała dobrze pisać, dobrze czytać. Także w takiej kobiecie niewykształconej Pan Bóg powierza niesamowite dary. Ale ja myślę, że jakby każdy z nas wziął kartkę i zaczął wypisywać swoje talenty, swoje dary, nie w formie pychy, bo czasem my mówimy, jestem tak pokorny, że coś nie zauważę w sobie. A to jest właśnie pycha, prawda? Bo nie umiem się sobie przyjrzeć. To wypisać te dary w sensie takim, żeby za konkretny dar umieć podziękować Panu Bogu. Bo to są te talenty, które nas doprowadzają do nieba. A jeśli chodzi o księdza Sopoćkę, faktycznie jego życie było tak szare, tak zwyczajne, że jego środowisko, w którym żył, po prostu sobie kpiło z niego. I jak to? Ten ma zostać świętym, a cóż on takiego wielkiego zrobił nadzwyczajnego? Właśnie żył w zjednoczeniu z Bogiem. I to jest taką większą intuicję tej jego świętości mieli ludzie świeccy chyba. I delikatnie mówiąc, już dalej nie będę mówić, ale myślę, że ludzie świeccy bardziej zauważali tą jego świętość, taką pewnego rodzaju mistykę. Ja tak słuchając świadectw o księdzu Sopoćce, myślę, że on był takim... miał taki dystans do takich sloganów, do takiego schematu. Na przykład weźmy taką sytuację, kiedy żyje ksiądz Sopoćko. Ksiądz Sopoćko umarł w 75 roku, a więc tak naprawdę niedługo po zakończeniu 10 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Te reformy soborowe tak różnie wchodziły tutaj, im dalej od Rzymu, tym trudniej. I jednak jest to ksiądz, który był wychowany w rycie trydenckim, powiedzmy sobie, a jednak, kiedy już nie mógł chodzić w ostatnich latach życia, to nie mógł trzymać puszki. Było mu bardzo trudno trzymać puszkę za Świętym Sakramentem. Ludzie opowiadali, że stawiał puszkę w tabernakulum i mogli ludzie podchodzić do niego. On podawał komunię świętą, po kolei nie trzymając w ręku puszki. Dzisiaj to możemy... Dzisiaj na nas to nie zrobiłoby wrażenia, ale wtedy robiło. To był ryt trydencki. Ksiądz Sopoćko potrafił pójść dalej. Ale jeszcze wcześniej, jak jeszcze był młodym kapłanem, nawet zadawanie pokuty wcale nie było takie, powiedziałabym, w takim...
klasyczne.
Tak. Potrafił, na przykład mamy takie świadectwo żołnierza z 1925 roku, a więc ksiądz Sopoćko jest wtedy młodym kapłanem i za pokutę, to był żołnierz, i za pokutę on sam opisuje, Sopoćko mu zadał, do żony listy nakazał pisać, dosłownie w ten sposób, koszar, prawda? Więc jest gdzieś takim daleko patrzącym, ma taką świeżość. jeśli chociażby spotkał się z Maksymilianem, już wspomnianym świętym Maksymilianem Kolbe w Grodnie w 24 roku i też zauważał taki pokój ducha ojca Maksymiliana, ale był zaciekawiony drukarnią. Ja założę się, że jakby dzisiaj ksiądz Sopoćko żył, to by siedział tutaj z nami. Tak, siedziałby w internecie w takim dobrym znaczeniu i wykorzystałby każdą możliwość, żeby głosić Boże miłosierdzie. W taki zdrowy sposób wykorzystałby wszystkie środki. Bo tak działał na miał taki, ja nie wiem jak to nazwać odpowiednio, ale na współczesny język moglibyśmy powiedzieć, że miał taki rzutnik multimedialny na swoje czasy, gdzie przywoził z różnych miejsc, gdzie jeździł, a jeździł, bo kiedy robił habilitację, to jeździł po całej Europie i nie tylko. Więc przywoził stamtąd pocztówki. My dzisiaj jesteśmy w takiej dobie, że włączamy sobie internet i nie mamy problemu z dotarciem do zdjęć czy do filmów z tych miejsc. Wtedy to nie było takie łatwe, ale ksiądz Michał chciał się tym dzielić. Więc wyświetlał klerykom te wszystkie pocztówki, opowiadał, pisał. Był takim, myślę, że dość postępowym księdzem, mimo wszystko.
No, może też Maksymilian podobnie i oni tak mieli coś wspólnego. Ja jeśli mógłbym tylko coś takiego dodać do tej bogatej wypowiedzi siostry, bo siostra może godzinami mówić o życiu,
z tego się
cieszymy, że cała liturgia Kościoła jest praktycznie taką proklamacją Bożego Miłosierdzia i miejsce specjalne zajmuje, jak wiemy, sakramenty. I to jest nauczanie takie zwyczajne Kościoła i dobrze to wiemy, ale chodzi o to, że w sposobie tego sprawowania leżała tajemnica, jak on był do tego przywiązany, przekonany i o tym świadczył. Dlatego to było też zaproszenie, jest dla nas, jak my traktujemy chociażby poszczególne sakramenty, które są pomocą na drodze naszego zbawienia. No, podam przykład, spotkanie z Chrystusem we mszy świętej. Jeżeli byśmy traktowali niedzielną mszę świętą jako takie wyjątkowe spotkanie z kimś, kto kocha, to szlibyśmy chętniej na mszę świętą. Czasami ludzie mówią, a nawet nie czasami, w większości spowiedzi jest tak, że mówią, nie mam czasu, albo zaniedbywałam mszę świętą. A potem, kochasz Jezusa? Kocham, ale to właśnie, jak kochasz, to znajdziesz czas. Kardynał Wyszyński powiedział, czas to nie pieniądz, ale czas to miłość. I dlatego też po tym można poznać, czy człowiek rzeczywiście kocha tego Jezusa i chce się z nim spotkać, czy traktuje go osobowo. I tutaj tylko kilka słów na temat jednego z sakramentów, ponieważ w jaki sposób przyszło mi się tym zajmować, małżeństwem, rodziną, to ksiądz Sopoćko powiedział, że przez podniesienie małżeństwa do godności sakramentu Pan Jezus okazał wielkie miłosierdzie zarówno małżonkom, jak i całej społeczności ludzkiej. I dlatego obrona tej sakralności małżeństwa i nierozerwalności w tych czasach jest bardzo istotna. Poza tym ta świadomość jest bardzo, uważam, niska u tych, którzy się do tego sakramentu przygotowują. Mówiłem to w poprzedniej części audycji, nie będę powtarzał, ale badania pokazują, że jednak mimo wszystko idą młodzi często nieprzygotowani do tego sakramentu. 6 lat przygotowuje się, 7 już teraz, przygotowuje się młody adept, młody alum, który przyjmuje święcenia do święceń kapłańskich, a tutaj raptem krótki kurs, jak to mówimy, chociaż kurs to na traktorzystę najlepiej, ale takie przygotowanie trwa. No i potem jeszcze takie kombinują tam, żeby nie przyjść, żeby... I moi drodzy, to nie jest moim zdaniem przygotowanie dobre i ta świadomość jest niska. Już nie będę mówił tych przykładów tam, które wcześniej mówiłem, ale dlatego też, innymi słowy, to co buduje świadomość sakralności małżeńskiej, rodzinnej, to jest ta pomoc właściwa. I to czynił ksiądz Sopoćko właśnie poprzez chociażby pisanie artykułów przed jeszcze wojną dotyczących przygotowania właściwie rozumianego do małżeństwa. Bo tak, proszę. Dlatego, że porównałbym tutaj z kardynałem Wojtyłą, który wraz z Episkopatem Polski, ale on to przygotowywał głównie, instrukcję pierwszą w 69 roku, no na świecie praktycznie, właśnie Episkopatu, co do przygotowania do małżeństwa i rodziny, życia rodzinnego. Potem kardynał Wyszyński przygotowywał nowennę wielką przed chrztem. 9 lat przygotowywał nasz naród do przeżycia tysiąclecia chrztu Polski. Na co głównie zwrócił uwagę? Właśnie na rodzinę. Rodzina Bogiem silna. Wtedy będzie silne społeczeństwo. A to, co osłabia właśnie tą wiarę i tą sakralność życia małżeńskiego i rodzinnego, no to na pewno osłabia też naród. I widzimy to, mamy tego przykłady, różne inne pomysły na życie, chociażby w jakichś tam wolnych związkach i tak dalej. To wszystko na pewno osłabia całe, jakby tkankę naszego społeczeństwa.
Siostra bodajże tutaj pięknie powiedziała, że ksiądz Michał patrzył jako znak Bożego miłosierdzia to, że się wychowywał w rodzinie katolickiej. Czy to też nie jest dla nas taki znak, o którym często zapominamy właśnie, podziękować Panu Bogu za to, że wychowujemy się w rodzinie w takiej, w jakiej się wychowujemy, a jeżeli nie i doszliśmy do Pana Boga, to za to, że pozwolił nam właśnie spotkać siebie.
Tak, i to myślę, że to jest ta świadomość stawienia sobie takiego pytania, za co mogę podziękować. My za wiele rzeczy nie dziękujemy. Najczęściej są to litanie, prośby, to co przed Panem Bogiem przedstawiamy. Zresztą widać to też w takich intencjach, które są do nas przesyłane. Jednak większość to są prośby. Rzadko kiedy jest podziękowanie. I myślę, że nie jesteśmy jakimś pokoleniem nadzwyczajnym, bo już w czasach Pana Jezusa tylko 1 z 10 trędowatych przyszedł podziękować, więc jakoś tak nie odbijamy od tego. Ale jednak ten aspekt dziękczynienia. I no, to jest takie piękne u księdza Sopoćki, ale ja myślę, że każdy z nas ma taką litanię.
Ale pięknie siostra powiedziała w tej części telewizyjnej naszej audycji, właśnie o perspektywie święta Bożego Miłosierdzia jako święta uwielbienia Boga po 40 dniach przepraszania i proszenia.
Tak, to ja powtórzyłam za księdzem Sopoćką. To tutaj odwołuję do 4 części Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, tam o tym pisze. I on mówi o tym, że Wielki Post jest takim czasem przebłagania za swoje grzechy w kierunku Bożego Miłosierdzia, a okres wielkanocny jest okresem uwielbienia. No dzisiejszy dzień jest takim szczytem, można powiedzieć, uwielbienia. Przecież to uwielbienie nas prowadzi do tego, co Pan Jezus obiecuje przez Faustynę. Przecież dzisiejszy dzień dla kogoś, kto dzisiaj przyjął Komunię Świętą i kto z ufnością zwracał się w modlitwie do Pana Jezusa, mógł zyskać dzisiaj zupełne odpuszczenie win i kar. Jest to nawiązanie do stanu przy chrzcie świętym naszym. Jakby zupełne odpuszczenie wszystkiego. No tutaj różne są głosy teologów, czy tak jest, czy aż tak nie jest, ale może dlatego Pan Jezus się objawił siostrze Faustynie, która nie miała żadnych studiów teologicznych, żeby po prostu mu zaufała, że tak jest. I no to jest ten szczyt uwielbienia. Pan Bóg chce nam dać naprawdę morze łask, tylko czy my jesteśmy na to otwarci. Po prostu czy potrafimy tak bezinteresownie uwielbiać Pana Boga.
Pięknie. Nim jeszcze oddamy głos naszym słuchaczom, rozpoczęliśmy też taki bardzo ważny wątek w tej rzeczywistości, bo dar miłosierdzia Bożego dla nas i dla całego świata został nam też otwarty, został nam powierzony w specyficznych formach kultu, o których jest mowa w dzienniczku siostry Faustyny. Jednym z tych form kultu jest właśnie święto Bożego Miłosierdzia, które dzisiaj przeżywamy. Poza tym są jeszcze 4. Bardzo proszę.
Nową formą przede wszystkim, no nie przede wszystkim, ale zobrazowanym jest obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie. Formą kultu jest godzina miłosierdzia, godzina 15, godzina męki pańskiej. Formą kultu jest koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. I tutaj też to różnie się do tego podchodzi, ale raczej w nurcie naszego tutaj zgromadzenia uważamy, że formą kultu jest także nasze zgromadzenie, bo my właśnie tymi formami żyjemy. Jesteśmy po to, nasze zgromadzenie zostało po to powołane przez Pana Jezusa, żeby te nowe formy kultu wnosić w świat. Tam, gdzie jesteśmy, my nie tylko mówimy o Bożym Miłosierdziu, ale przede wszystkim żyjemy tymi formami kultu, modlimy się za innych i przede wszystkim nasze życie jest uwielbieniem Bożego Miłosierdzia. Po to nas Pan Bóg powołał jako zgromadzenie.
26, przepraszam, minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A ja gorąco i serdecznie zachęcam naszych drogich słuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji, do zadawania przede wszystkim, do zadawania pytań naszym gościom dotyczących właśnie dzisiejszej tematyki lub postaci, czy to błogosławionego księdza Michała, czy świętej siostry Faustyny. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Serdecznie zachęcamy do telefonowania i współtworzenia tego czasu.
Zamykasz oczy, by nie widzieć oku zła. Idąc dalej, myślisz, dobrze, że to nie ja. Zagłuszasz sumienie i tak jest co dnia. Tak zatrzymuj nigdy się, miłość niech prowadzi cię. Szukaj drogi swej, łaskę w sercu swoim miej. Nie poddawaj nigdy się, wiara niech prowadzi cię. Nadziei blaskiem dobroć niech znaczy kolejny twój dzień. Czy widzisz, jak łatwo możesz zmienić ich los? Twe życie przenika dziś nie. W sercu miej, nie zatrzymuj nigdy się, miłość niech prowadzi cię. Szukaj drogi swej, łaskę w sercu swoim miej, nie poddawaj nigdy się, wiara niech prowadzi cię. I'm not. zatrzymuj nigdy się, miłość niech prowadzi cię. Szukaj drogi swej, łaskę w sercu swoim miej, nie poddawaj nigdy się, wiara niech prowadzi cię.
Godzina 13:22. Jest niedziela, 24 kwietnia 2022 roku. Święto Bożego Miłosierdzia. Z tej też okazji temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
No mówił pan...
Mówiłem, ale pierwsza osoba się nie odzywa, więc proszę bardzo.
Dobrze. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak pięknym miłosierdzia. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tak cudowną, wspaniałą audycję Alina z diecezji świdnickiej.
Witam.
Z czcigodnych naszych gości, a szczególnie siostrę, która naprawdę miłosierdzie Boże ma w jednym paluszku, ale mi troszeczkę zabrakło czegoś innego. Wiadomo, że największym, najzagorzalszym wrogiem miłosierdzia oczywiście jest sam osobiście i personalnie szatan w różnych postaciach. Gdyby była tak dobra siostra i przybliżyła nam trochę te spotkania siostry Faustyny z szatanem, ponieważ on jej dokuczał jak tylko mógł. A najbardziej interesuje mnie temat, że przymusiła go, żeby w końcu się do niej odezwał. Droga siostro ukochana i ten, proszę nam powiedzieć coś na ten temat. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Alino. Odbierzemy drugi telefon i damy siostrze odpowiedzieć. Halo, Radio Maryja.
Tu Białystok się kłania. Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił?
Pozdrawiam serdecznie siostrę Dominikę i mojego księdza proboszcza Adama.
A jak ma pani na imię?
Ryszarda.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Siostra wspomniała o odpuście i chciałabym właśnie do tego nawiązać. Mianowicie, bardzo się jakoś przywiązuje wagę do odpustu zupełnego w dniu Święta Miłosierdzia Bożego, a przecież jest tyle innych okazji, gdzie również można uzyskać odpust zupełny. Nazwa jest ta sama, a jednak jakoś jakieś takie powszechne jest przekonanie, że to jest dzisiejszy odpust, jest innym odpustem, jakby większym odpustem. Czy można byłoby coś na ten temat usłyszeć? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, pani Ryszardo, i prosimy o odpowiedź do tych dwóch pytań.
Przede wszystkim zacznę od tego pierwszego pytania, prośbę o jakieś takie namacalne nękanie siostry Faustyny przez szatana. Istotnie było i myślę, że do dzisiaj szatan jest bardzo nękany przez Boże Miłosierdzie. Jest, może w drugą stronę powiem, szatan bardzo nienawidzi Bożego Miłosierdzia, właśnie Bożego Miłosierdzia. I myślę, że tych przykładów w dzienniczku jest sporo i pani, która o to pytała, też je zna, więc ja myślę, że dzisiejszy dzień jest dniem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i nie zajmę czasu dzisiejszej audycji na szukanie momentów nękania siostry Faustyny, bo Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. A jeśli chodzi o odpusty, ja myślę, że my jesteśmy w ogóle takim pokoleniem, że lubimy handlować z Panem Bogiem, coś za coś. Jak ma pani rację, że jest wiele odpustów, bo chociażby koronka przed Najświętszym Sakramentem. Też można zyskać odpusty. W Polsce jest przywilej zyskania odpustów, jeżeli się pomodlimy w intencjach Ojca Świętego, jeżeli jesteśmy władcą święcającej. Wszystko się zgadza, tylko ja przed Soborem Watykańskim II było tam, że można kilka dni odpustu dostać. zostać, że kilka, tam nawet było szczegółowo wyliczone. Myślę, że starsi bardziej to jeszcze szczegółowo potrafią powiedzieć niż ja, bo ja już jestem pokoleniem posoborowym. Tak, urodziłam się za pontyfikatu Pawła VI, więc już nie znam tych wszystkich przepisów przedsoborowych, ale myślę, że tych rzeczy byłoby więcej. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby się targować, czy więcej zyskujemy, czy mniej. Tu chodzi o to, żeby zaufać Panu Bogu i ja się osobiście spotykam, myślę, że nie tylko ja, z takim powiedzeniem nieraz: ojej, ale ja to do nieba nie dojdę, co siostra mówi, to przecież bylebym tylko do czyśćca trafiła, czy tam trafił. A to jest po prostu takie ograniczenie Pana Boga w Jego łaskach. Pan Bóg naprawdę nie obiecał nam czyśćca, ale obiecał nam niebo. Powiedział: idę przygotować miejsce w domu Ojca mego, jest mieszkań wiele. I to jest naszym celem. I myślę, że to chyba nie chodzi o to, żeby rozliczać tutaj, co zyskujemy przez takie odpust czy taki. A to, co powiedziałam dzisiaj, jest istotnie tym, co Pan Jezus powiedział do Faustyny, dlatego to cytowałam.
Mm-hmm. Ale to też, to nie jest też zachęta do takiego zuchwałego podejścia, że i tak będę w niebie, i tak będę w niebie, tylko właśnie takiego rozważnego i
tak, ale
z miłością.
Nie, że i tak, tylko że moim celem jest niebo, że nie wystarcza mi czyściec. Pewnie trzeba odpokutować za swoje grzechy. Myślę, że dla niektórych ludzi, zwłaszcza cierpiących, ten czyściec dokonuje się na ziemi. I myślę, no tutaj zostawiamy, każda jest sytuacja indywidualna i zostawmy ten sąd, osąd Panu Bogu, ale właśnie naszym celem jest niebo i doświadczamy Bożego miłosierdzia w każdym odpuście.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jarek z Dolnośląskiego.
Witamy.
Kłaniam się, szczerze, chciałem takie krótkie świadectwo powiedzieć, że dzienniczek świętej siostry Faustyny był dla mnie kompletnie obcy i niezrozumiały i nawet się wydawał taki infantylny, ale zacząłem go czytać po prostu tak na siłę, losując sobie poszczególne strony i wybierając jakieś takie fragmenty, aż w końcu do mnie przemówił i zacząłem to rozumieć. I to jest właśnie taki szczególny sposób, jakby odpowiedź na to biblijne wezwanie, że musimy się stać jak dziecko. Dlatego właśnie też to jej jakby nieograniczone uczonością rozum, bardzo zbliżony do dziecięcego rozumowania, myślenia i czucia. I w ten sposób ona właśnie jest też bliska tym, którzy są daleko, a chcieliby się stać właśnie takimi małymi dziećmi, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale chciałem jeszcze zadać dwa pytania odnośnie właśnie odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Pierwsze pytanie, czy jeżeli jesteśmy w grupie, to czy powinniśmy odmawiać tą koronkę według tego wskazania, które ma imprimatur, czy możemy powiedzieć na przykład: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, jako że jesteśmy w grupie. A drugie pytanie to, gdzieś tam natrafiłem na taką informację, że w oryginale Jezus przekazał siostrze Faustynie tą koronkę w wezwaniu dla Jezusa bolesnej męki. Pytanie, czy to można potwierdzić, czy zaprzeczyć temu i czy w taki sposób odmawianie koronki jest też jakby ważne i sensowne.
Dziękuję. Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy. Prosimy się przełączyć na odbiór, a my prosimy naszych gości o odpowiedź.
Myślę, że tekst koronki jest zatwierdzony taki, jaki jest i tak ją należy odmawiać. A czy ofiarujemy, czy ofiaruje... Ja bym tutaj jednak trzymała się tej wersji takiej, która jest zatwierdzona, bo potem no, robi nam się, każdy mówi inaczej potem. A jeżeli chodzi o treść teologiczną, to faktycznie jest to włączenie się w ofiarę Syna Bożego. I tutaj, jeżeli mówię w liczbie pojedynczej, jednak włączam się w tą ofiarę Syna Bożego, którą On składa Ojcu.
Dziecko podbiegło do dwóch księży, które spacerowało i mówi: niech będą pochwalone Jezusy Chrystusy. To myślę, że to nie jest kwestia tylko podziału. Jeżeli osobiście odpowiadamy, to też właśnie pierwszej osobie.
To tak chyba podobnie jak: Panie, nie jestem godzien i Panie, nie jestem godna.
No właśnie.
Dobrze. I też nie mówimy: Panie, nie jesteśmy godni, tak? To jest ta zasada. Po prostu indywidualnie stajemy przed Bogiem.
Chociaż mówimy to wspólnie.
Dokładnie. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
A, dodzwoniła się słuchaczka z Podkarpacia.
Witamy.
Witam serdecznie ojca Wacława i
gości. A jak słuchaczka ma na imię? Będzie nam łatwiej rozmawiać.
Proszę, księdza, brzydkie imię mam, ale wyjawię, skoro ksiądz pyta. Ja mam na imię Alfreda.
No to wspaniale, mój ojciec był Alfred.
Wcale nie brzydkie imię, pani Alfredo, naprawdę.
Ale za moich czasów tak nadawano i...
To jest
ale nie
piękne
o
imię, prosimy bardzo.
Dziękuję. Dzisiaj jest wielkie święto, święto Bożego Miłosierdzia. I ja doznałam wiele miłosierdzia właśnie od Jezusa Chrystusa Miłosiernego i darzę wielkie miłosierdzie Boże. I mam troszkę takich uwag swoich właśnie przelanych na papier i jeśli mogę, to odczytam.
Pani Alfredo, ale prosimy tak w miarę rzutko, dobrze?
Przybywasz do nas w promieniach słońca, w świergocie ptaków, w kolorach kwiatów, w uśmiechu dziecka i dotykasz każdej duszy, każdego drgnienia serca w codziennej modlitwie, w Eucharystii i Komunii Świętej, w życzliwym słowie, w czynach miłości. Przychodzisz do nas nawet poprzez krzyże i cierpienia i miłością miłosierną chłodne serca w gorące przemieniasz. Jesteś w każdym czasie i w każdym sercu. Jezu miłosierny, racz królować i zamieszkać także w moim sercu. I jeszcze druga część. Jezu miłosierny, w każdej życia dobie chcę być Tobie wierny, pragnę ufać Tobie. Czynami miłości duszę przyozdobię. Ty przebacz mi grzechy, bo ja ufam Tobie. Czy łódź ma spokojna, czy w nią wicher dmucha, Jezu miłosierny, zawsze chcę Ci ufać, a gdy już me ciało spocznie w ciemnym grobie, dusza wzdychać będzie. Jezu, ufam Tobie. I gdy będzie błądzić nocy tunelami, przyświeć jej, o Jezu, swymi promieniami. I mą nędzną duszę pociągnij ku sobie, bo na całą wieczność zaufałem Tobie. Dziękuję.
Bóg zapłać, panie Alfredo. Bardzo gorąco dziękujemy za to podzielenie się z nami tymi wierszami, które są takim jednak wyrazem głębokiego przeżywania tego doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Wszystkiego dobrego i prosimy naprawdę nie mieć żadnego kompleksu na punkcie swojego imienia. Jest naprawdę piękne.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać, gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże,
któż się do nas dzwoni?
Miło mi powitać ojca, ojcze Wacławie i wiele tych gości, siostry i księdza. Kłania się Elżbieta z Warszawy. Chcę z głębi serca podziękować za ten jakże potrzebny temat. Dla mnie osobiście bardzo ważny, ponieważ ma taki charakter systematyzujący, porządkujący, układający myśli w głowie. I jeszcze jedno z tych rozważań dla mnie wynika, może nawet nie jedno, że przybliża istotę i sens rozumienia miłosierdzia Bożego i mnie osobiście uczy wielkiego takiego zawierzenia Panu Jezusowi i ośmiela do bezpośredniości w rozmowie, w modlitwie, w rozważaniach i medytacjach. Ale ja mam pragnienie wielkiej bliskości i jednocześnie doświadczam takiego onieśmielenia, ponieważ wydaje mi się, nie wiem czy ja dobrze rozumiem, poproszę o komentarz i sprostowanie moich myśli, że to miłosierdzie Boże objawia się w dobroci Pana Jezusa do mnie, ale przynagla mnie również do czynów miłosierdzia, które są pragnieniem czynienia dobrze drugiemu człowiekowi. Oczywiście bez rozgłosu, bez bufonady, z wielką pokorą, w cichości, u poniżeniu i może nawet w tajemnicy. Bardzo zaczytałam dzienniczek świętej siostry Faustyny. Czytałam wiele biograficznych opracowań na temat błogosławionego księdza Michała Sopocki. I Jezus Miłosierny jest dla mnie kimś bardzo bliskim, kimś bardzo ważnym, kimś bardzo potrzebnym. Ale ja mam jeszcze, a może przede wszystkim, jedno bardzo ważne pytanie, ponieważ boję się, czy rozumiem do końca istotę odpustu zupełnego. Dla mnie osobiście nie jest to dar, który otrzymuję obowiązkowo, tylko jest to łaska, której dostąpić mogę lub nie. I wydaje mi się, że ja tak do końca nie wiem, czy doświadczyłam tej łaski odpustu zupełnego i czy dobrze o niego proszę i czy dobrze o niego się modlę. To pierwsza kwestia związana z odpustem zupełnym w Dzień Miłosierdzia Bożego, ale w ogóle w ogólności też. A drugi problem, który mam, proszę Ojca, to polega na tym, że chciałabym wiedzieć, czy w to święto Miłosierdzia Bożego to ja mogę upraszać odpust zupełny dla duszy zmarłej, czy tylko dla siebie, czy pod takimi samymi warunkami, jak w każde inne dni, kiedy mogę dostąpić odpustu zupełnego.
Pani Elżbieto,
serca, tak.
My również bardzo dziękujemy. Oddamy głos naszym specjalistom i gościom.
Z głębi serca wszelkiego dobra życzę i kłaniam się, życząc błogosławionego wieczoru. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać, i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Siostrze, zostawię odpowiedź na to trzecie pytanie, ale poprzednie, no na pewno tutaj wybrzmiewa potrzeba odpowiedzi z naszej strony, czyli tej dyspozycji serca, czy gotowości naszej do przyjęcia tego daru, bo może być piękny dar, który czeka na nas, ale my możemy go nie przyjąć albo niewłaściwie na niego odpowiedzieć. Właściwą odpowiedzią jest też miłość z naszej strony. Człowiek najpełniej realizuje się przez bezinteresowny dar z siebie samego. Słowa Ojca Świętego, które dzisiaj przytaczałem, warto je sobie wziąć do serca i wtedy będzie, no myślę, właściwy kierunek.
Jeżeli chodzi o Pani pytanie, czy wystarczająco Pani prosi, czy nie, to jest to zaufanie Panu Bogu, tak? To nie chodzi o to, że my musimy w jakiś konkretny sposób prosić, a może źle prosimy, a może dobrze. Po prostu to jest to zaufanie. Ja może, żeby przybliżyć to przywołam taką sytuację z życia Faustyny, kiedy do niej przyszła siostra druga, która mówi: siostro, ja wiem, że siostra bliżej rozmawia z Panem Jezusem i że prosiła Faustynę, żeby ta zapytała się Pana Jezusa, czy jakiś tam konkretny grzech został jej odpuszczony, bo ona się zawsze z niego spowiada i nigdy nie jest pewna, czy już został jej odpuszczony. I wtedy Pan Jezus faktycznie odpowiedział siostrze Faustynie, że bardziej go rani jej nieufność niż ten grzech, który został jej dawno odpuszczony. To jest właśnie szkoła ufności. Tu nie chodzi o targowanie się, czy tyle dostanę odpustu, czy troszkę więcej. Chodzi o to, czy umiem zaufać Panu Jezusowi. Tak całkowicie, czy jeżeli rzucamy się na wodę, to nie mówię: Panie Boże, pozwól mi zanurzyć tylko nogę, a resztę chcę mieć na zewnątrz. Nie, po prostu jak się rzucam na wodę, to cała się zanurzam w wodzie. I to chodzi o to, żeby mieć taką ufność w Boże miłosierdzie. To tak dla zobrazowania.
Dziękujemy bardzo, siostro, i prosimy o kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Małopolski.
Witamy Pani Barbaro.
Ja nie słuchałam od początku tej audycji, ale teraz się przed chwilą przyłączyłam dopiero. Bardzo się cieszę z tego tematu. Czytam dzienniczek siostry Faustyny, odmawiam koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie i chciałam się podzielić takim doświadczeniem, które przeżyłam i przeczytałam kiedyś w dzienniczku Faustyny takie słowa, które powiedział do siostry Pan Jezus, że jeżeli ktokolwiek będzie odmawiał codziennie koronkę do Bożego Miłosierdzia, okaże mu miłosierdzie w chwili śmierci. I ja chciałam dać świadectwo, co wydarzyło się w chwili śmierci mojej mamy, która zmarła 7 lat temu. Ja, będąc w kuchni, przygotowywałam kolację. Mama już była ciężko chora, wróciła ze szpitala. No, powiem na marginesie, że chciała wrócić do domu, bo czuła śmierć. Mówi, wołała, ja będę umierać i chcę do domu. Ja już wcześniej modliłam się do świętego Józefa o dobrą śmierć dla mamy. Mama odmawiała koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie. I będąc w kuchni, przygotowując tą kolację, nagle znalazłam się przed łóżkiem mamy. Mama nie oddychała. Zapaliłam gromnicę, włożyłam jej dłonie i zaczęłam odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Gdy skończyłam odmawiać, fala pokoju napełniła moje serce. No, pokój jest darem Ducha Świętego. Ja odczułam, pierwsza myśl, która mi przyszła, może to dziwnie będzie brzmiało, ale tak pomyślałam, zdążyłam z tym Bożym Miłosierdziem. I no bo nie wiadomo, jak długo następuje odłączenie ciała od duszy. I nie mówię to po to, żeby się chwalić, absolutnie nie, tylko po to, żeby zachęcić ludzi do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia, że te słowa, które powiedział Pan Jezus, one się sprawdzają, On dotrzymuje słowa. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Barbaro, dziękujemy.
Dziękuję Pani za to świadectwo, takie prawdziwe, piękne świadectwo. Pan Jezus obiecał faktycznie wiele łask tym, którzy będą, przede wszystkim łaskę nieba osobom, przy których będzie się odmawiać koronkę w godzinie ich śmierci. Oczywiście rozumiemy, że tutaj jest sakrament pojednania, to nie działa tak, że tylko koronka. Sakrament pojednania to jest wyjściowa rzecz, wyjściowa sytuacja. Ale chcę powiedzieć, że w naszym zgromadzeniu, przy naszym zgromadzeniu gromadzą się ludzie, którzy codziennie modlą się za osoby umierające koronką do Bożego Miłosierdzia. My jako zgromadzenie mamy całą dobę takiej modlitwy, dzielimy się na domy, więc w każdym momencie gdzieś, w którymś domu, któraś z naszych sióstr odmawia w każdej godzinie koronkę do Miłosierdzia Bożego zakonających. Jest to ważna modlitwa. Ale też do tego się dołączają osoby świeckie, więc jeżeli ktokolwiek chciałby w tej chwili, czuje taką potrzebę modlitwy zakonających, to zapraszam do takiej wspólnej modlitwy. Nas gdzieś można zawsze znaleźć. Jesteśmy zgromadzeni sióstr Jezusa Miłosiernego, ale też nie, nawet bez zrzeszania się, po prostu tę modlitwę można zakonających odmawiać. I zresztą Faustyna sama tego doświadczyła wielokrotnie, gdy modliła się zakonających.
Myślę, że też można dodać nie tylko ten moment kończącego się życia, ale też innych chwil życia, kiedy ta ufność jest jedynym ratunkiem dla nas. Jeśli mogę, to też dam takie świadectwo krótkie. Mianowicie realizujemy program, zasadniczo zrealizowany program termomodernizacji kościoła i zdarzyło się coś, co w sposób taki spektakularny się objawiło, mianowicie pożar dachu, który był już, połowa dachu była kościoła wyremontowana i w pewnym momencie właśnie zapruszony ogień spowodował pożar tegoż dachu. W 4 godziny dach się na naszych oczach spalił. No i wtedy co w moim sercu się rodziło? Praktycznie człowiek postawiony w takiej sytuacji to tylko zdolny jest albo okazać ufność Bogu, albo po prostu wpada w jakiś taki rozpacz, lęk. Pierwsze takie uczucia, one się oczywiście pojawiły, ale kiedy odmawiałem koronkę, to coraz bardziej pokój przychodził i kiedy człowiek tak z ufnością to czyni, to potem widzi też efekty, bo dach jest już pokryty i można powiedzieć, że ta ufność daje owoce, dopiero po pewnym czasie można je ocenić.
Dziękuję bardzo. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Barbara ze Świdnika.
Witam.
Pełniłam 21 kwietnia, ojcze Wacławie. Dziękuję ci za to. Ja mogę dać świadectwo. 60 lat mojego mrzeżycza małżeńskiego. 60 lat. To niby mało, a niby dużo. Szmat drogi. I dzięki temu, że codziennie ja i tyle mojej rodziny, 11 dzieci urodziła moja mama. Ja byłam najstarsza z tych żyjących i ja dzisiaj nie doświadczyłam modlitwy moich rodziców, ale nie wiem, dlatego może w czepku się urodziłam i Matka Boska czuwała nade mną, że to moje małżeństwo trwało tyle lat. Ja byłam doświadczana po prostu przez całe swoje życie i dziękuję Panu Bogu za to miłosierdzie Boże, że właśnie dzięki temu to moje małżeństwo przetrwało tyle lat. Wychowałam tych dwóch synów, ale nie mogę powiedzieć, chciałam ich wychować zgodnie z wolą Bożą, ale te moje synowe to właśnie tak jak dzisiaj słuchałam, za krótko jest to przygotowanie do małżeństw. Tak jak do kapłaństwa, kilka lat to trwa, do małżeństwa bardzo krótko. I jednak nie osądzam te moje synowe były, nie osądzam. One poszły za tym światem, ale ja teraz tłumaczę wnuczętom, swoim wnuczętom, żeby one nie postępowały w ten sposób. Jeżeli się decyduje na związek małżeński, ono ma trwać do końca, że cię nie opuszczę aż do śmierci. A nie to, że zaraz jest rozwód i w Polsce księdzem Jana Pawła II, że tyle jest rozwodów. Proszę ojca i proszę siostry kochane i księdza, którzy jesteście tutaj, naprawdę. Polska, miłosierdzie Boże, ratunek dla Polski, błagam o to i proszę.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za to świadectwo. No właśnie, wiele jest tych świadectw, które mówią o niezwykłości. Wiele jest tych świadectw, które mówią o tym, że jeszcze potrzeba tej cierpliwości. Ja prawdę mówiąc, jak tak się już dzielimy tymi świadectwami, miałem niesamowite doświadczenie, kiedy posługiwałem w jednym domu pogodnej jesieni, gdzie przywieziono panią już w stanie agonalnym, która jeszcze była w kontakcie, która nie chciała się ani wyspowiadać, ani pojednać z Panem Bogiem, nie chciała wejść na tę ścieżkę miłosierdzia. Niesamowita gorycz z niej uchodziła, kiedy opowiadała o swoim życiu, takim bardzo właśnie gorzkim. Kiedy ona opowiadała, ja odmawiałem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Finał naszej półtorej godzinnej rozmowy był taki, że na końcu ze łzami w oczach poprosiła o spowiedź, przyjęła komunię świętą, a ta twarz, która była taka zacietrzewiona, była taka zła i taka szara, nagle rozpromieniła się. Kilka chwil później zmarła. Ale to było niesamowite doświadczenie tego właśnie, czego dokonuje Bóg, czego dokonuje Jezus, czego dokonuje koronka do Bożego Miłosierdzia, ta modlitwa z ufnością.
Tak, i ja pamiętam też taką niedawną sytuację, kiedy jedna z moich znajomych wysłała mi SMS-a, że umiera babcia jej męża, że prosi o modlitwę. Ja akurat szłam do kaplicy. Ja odpisałam jej szybciutko, że idę się teraz modlić, odmówię koronkę. I faktycznie skończyłam mówić tą koronkę, przyszedł SMS od tej pani, napisała mi, ciocio, dziękuję, babcia w spokoju odeszła. Więc jest to na pewno, to znaczy moment śmierci jest no, bardzo ważny dla każdego z nas. To jest moment, który decyduje tak o dalszej naszej drodze w życiu wiecznym. I dlatego szatan zawsze będzie walczył o człowieka, zwłaszcza tego, który się modlił całe życie i tego, którego jeszcze nie zdobył, bo jak kogoś zdobędzie, to już nie będzie o niego walczył, bo już go zdobył. Natomiast o tych ludzi, którzy całe życie mu stawiali opór, będzie walczył. Zresztą doświadczył tego sam ksiądz Sopoćko, umierał w strasznych mękach. Wydawałoby się, że taki człowiek nie będzie już miał problemów w momencie śmierci, a siostry, które były świadkami tej śmierci, mówią o wielkim cierpieniu w czasie tego umierania, że trzeba było mu pomóc modlitwą, że trzeba było mu pomóc wodą święconą. Po prostu szatan do końca nie chciał z niego zrezygnować, dlatego że szatan nie znosi Bożego Miłosierdzia. Natomiast tak słuchając tej pani, która dziękowała za 60 lat małżeństwa, przyszła mi taka refleksja. Rozmawialiśmy wcześniej o cierpieniu, że nasze pokolenie jest takie hedonistyczne i nie chce przyjmować cierpienia, nie chce przyjmować czegoś, co jest trudne, a budowanie małżeństwa jest to droga ciągłych kompromisów. I to, że ta pani potrafiła 60 lat wytrwać z mężem, to myślę, że tam niejednokrotnie było dużo krzyża. Niejednokrotnie było wiele kompromisów. I to, że dzisiaj tak łatwo rezygnujemy z danego słowa, bo to dotyczy małżeństw, to dotyczy pozostawionego kapłaństwa czy życia zakonnego, to dotyczy wszystkich sfer. Po prostu nie bierzemy współcześnie odpowiedzialności za dane słowo. No niestety, życie bez krzyża się nie da przeżyć, tak? I jeżeli ten krzyż jest odrzucany, no to potem wszystko się po drodze niszczy i trudno mówić o zmartwychwstaniu.
Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogusław z Krakowa.
Witam.
Ja zanim zadam swoje konkretne pytanie, jeszcze chciałem powiedzieć, że siostra nie odpowiedziała na konkretne pytanie tej pani, która niecałe pół godziny temu pytała o różnicę między tym odpustem dzisiejszym, a wszystkimi pozostałymi odpustami zupełnymi. Otóż wczoraj wieczorem w którymś programie, już nie pamiętam, który ojciec właśnie wytłumaczył tą różnicę, że normalnie w odpust zupełny polega na odpuszczeniu win. Tylko win. A dzisiejszy polega na odpuszczeniu win i kar, nawet tych czyśćcowych. Dał nawet przykład. Jeżeli ktoś po uzyskaniu, po Komunii Świętej dzisiaj i od wypełnieniu wszystkich warunków uzyska ten dzisiejszy odpust zupełny, to chwilę potem, kiedy zginie gdzieś w wypadku czy coś, idzie prosto do nieba z pominięciem czyśćca. Tak wczoraj zostało to wytłumaczone. Natomiast moje pytanie jest takie... Nie bardzo rozumiem to sformułowanie Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew i tak dalej. Jak ja jako człowiek mogę ofiarować to, co w zasadzie Pan Bóg, Pan Jezus nam ofiarował? Więc na czym polega to, że ja ofiaruję te mękę bolesną?
Panie Bogusławie, bardzo dziękujemy o sprostowanie i odpowiedź, przytaczając wypowiedź, i oddajemy głos naszym gościom.
Więc jeśli chodzi o ten odpust, tu się z Panem zgadzam, faktycznie. Ja ujęłam to taką formą, że jesteśmy tak jak w chwili Chrztu Świętego. I to jest dokładnie moja odpowiedź, potwierdzająca dokładnie słowa Pana. Natomiast jeżeli chodzi o tekst koronki, my sami z siebie nie jesteśmy w stanie Bogu nic ofiarować. My, mówiąc te słowa, włączamy się w ofiarę Jezusa Chrystusa i to jest to zjednoczenie takie. Nie ofiarujemy, ofiarujemy Bogu Ojcu mękę Jego Syna, bo tylko ta ofiara może zgładzić nasze grzechy, nie swoją ofiarę. Żadna nasza ofiara nie jest w stanie dorównać tej jednej ofiary Syna Bożego na krzyżu.
Szczęść Boże, odbieramy kolejny telefon. Halo? Tak, prosimy bardzo.
Tak, mówi Anna z południa.
Witamy.
Ja chciałam odnośnie tych cierpień, które ofiarujemy Bogu w oddaniu, chciałam coś ważnego dodać, bo ja jestem świecką osobą konsekrowaną i tak jak ja rozumiem Boga, po co te cierpienia są, zresztą On mi to tłumaczy, to nie dla samych cierpień, tylko po to, aby prosić o miłość, ponieważ Bóg pragnie przemienić to cierpienie, żebyśmy jakby unieśli się ponad to cierpienie i przemieniać nas w miłość. I to jest sensem cierpień. Podobnie Jezus, gdyby miłość nie była u Niego większa, On nie byłby w stanie swojego krzyża na Golgotę udźwignąć. A to go po prostu niosło. No i u nas jest podobnie. I to chciałam tylko dodać, bo uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że wielu ludzi boi się cierpień i nie rozumie tego sensu. Po co to jest? A przez te cierpienia my jesteśmy umacniani i one są jakby coraz bardziej drugorzędne, mniej odczuwalne i u mnie to też tak jest i mogę to tylko potwierdzić i to chciałam przekazać.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy Pani Joanno za ten głos. Dziękujemy za to, no właśnie, danie świadectwa i też wsparcie nas w tej drodze przez krzyż do nieba, właśnie przez Boże miłosierdzie. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jest 5 minut po godzinie 23.
Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy, dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać cię, byś czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen.
Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro.
Czyjeś dobro.
Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią.
Właśnie tak.
Pokazuj serce,
okaż serce.
Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas.
Gdzie jest skarb twój?
Tam będzie serce twoje.
Ludzie są głodni
życzliwych gestów.
Co czyjeś dobro
może dać ci szczęście.
To najważniejsze.
Pokaż komuś swoje serce dziś.
Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni.
Dwudziesta trzecia dziesięć na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata. To temat naszych dzisiejszych rozmów. Naszymi gośćmi są siostra dr Dominika Stecie, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku, wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A my odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Witam.
Mówi Gabriela z archidiecezji łódzkiej. Właśnie tak. No najbardziej trochę się zdziwiłam, jak siostra powiedziała, że pani doktor siostra powiedziała, że święta siostra Faustyna była tylko niepiśmienną, coś tam, jakby analfabetką. Bardzo mnie to oburzyło, bo...
Nie, no trochę nadinterpretacja. Siostra powiedziała, że była po trzech klasach szkoły podstawowej.
Tak, no tam nie umiała pisać coś takiego. No w takim razie, kto napisał ten dzienniczek, chciałam się zapytać i czy on był jakoś przeredagowywany, bo przecież tam jest dużo takich zwrotów poetycznych i tak dalej i w ogóle nawet lektura samych tych wpisów to świadczy o wysokim poziomie wrażliwości Heleny, siostry Faustyny, Heleny Kowalskiej. I też czytałam taką autobiografię, że co z tego, że miała tylko trzy szkoły klasy podstawowej, jak na swojej wsi organizowała teatrzyki, opiekowała się ludźmi, więc nie chodzi tylko o wykształcenie, takie stricte wykształcenie, bo chodzi też o poziom wrażliwości danego człowieka i to jest wyznacznik naszego człowieczeństwa.
Mm-hmm.
No, to właśnie to. I jeszcze, co jeszcze chciałam powiedzieć? A, jeszcze księdzu Sopoćko, że właśnie kiedyś rowerem się wybrałam do Białegostoku i nikt mi nie umiał powiedzieć, gdzie jest sanktuarium księdza Sopoćki. Wysiadł mi internet, no ale w końcu jakiś chłopak w kiosku mnie pokierował i że miałam to szczęście tam być, tylko że też właśnie to dziwne, że nikt po prostu z Białostoczcan nie wiedział, gdzie jest to sanktuarium. Też mnie to tak uderzyło trochę, zdziwiło. Ale zdążyłam na koronkę akurat i to było takie doświadczenie, bo było już tak za 5-15, przeszkody po drodze, przejście podziemne z tym rowerem, z bagażem, ale zdążyłam i chwała Panu.
Chwała Panu. Bardzo dziękujemy Pani Gabrielo.
Więc jeśli chodzi o sanktuarium, no to jest jednak znane, ale trzeba pamiętać jednak, że ludzi chodzących do kościoła jest 40%, więc pani pewnie trafiła na te 60, które nie chodzi do kościoła, więc no przykro mi, ale natomiast jeśli chodzi o siostrę Faustynę, ja tutaj absolutnie nie neguję, ale jest stanie wprawdzie, no była faktycznie osobą mało wykształconą, ale chciałam to powiedzieć właśnie w kontekście takim, że łaska Boża buduje na naturze tak jak chce i to, że ona robiła teatrzyki, ja nie umniejszam, bo myślę, że pokolenie siostry Faustyny, w jej pokoleniu nie jedna osoba miała trzy klasy skończone, a mądrość życiową miały te osoby dużo, dużo piękniejszą niż cóż z tego, że dzisiaj mamy studia, jak po prostu nie możemy utrzymać rodzin. To jest po prostu to piękne. Te osoby mające trzy klasy, nie umiejące czytać i pisać, potrafią cieszyć się jubileuszami 50-60 lat kapłaństwa, małżeństwa.
I kapłaństwa.
No i kapłaństwa też, tak, tak. No w przypadku kapłanów to raczej musieli być wykształceni, ale...
Tak, ale rzeczywiście, tak. Jak to mówi Pan Jezus, nie w pięknie tych barw tkwi tajemnica tego obrazu. Tutaj też chyba to nie chodziło o to, że właśnie to, że nie była wykształcona, to pozwoliło przyjąć, tak jak też siostra powiedziała, to wielkie orędzie miłosierdzia z ufnością, z tą dziecięcą ufnością i nie zadawać pytań.
Dokładnie, ale a poza tym pani tutaj na tematu wrażliwości, ja myślę, że siostra Faustyna miała bardzo wysoki stopień wrażliwości i tego negować absolutnie nie wolno.
Mhm. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy.
Mówi Teresa z Katowic.
Witamy pani Teresa.
Pozdrawiam serdecznie ojca Wacława oraz zgromadzonych w studio gości. Ja chciałam powiedzieć, że oprócz dzienniczka, którego każdy w zasadzie zna, istnieje taki kwartalnik, Orędzie Miłosierdzia Jezu, ufam Tobie, którego redaktorem jest siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej w Łagiewnikach. I tam jest masę informacji o życiu księdza Sopoćko, o życiu świętej Faustyny, wzajemnych relacjach, o cudach, które nadal się dzieją i mają miejsce. I to bardzo pogłębia i wiedzę, i uważam pobożność, i takie rozszerza ten kult Bożego Miłosierdzia w tych osobach, które to czytają, i rozszerzają na cały świat, bo to wychodzi w wielu językach. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Tereso, gorąco i serdecznie dziękujemy również za ten telefon i za podzielenie się z nami tą informacją. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Aleksandra z tej strony.
Witam.
Ja chciałam tak tylko króciutko, bo włączyłam radio około 10 minut temu, więc nie mogę się odnieść do wielu rzeczy, ale to tak krótko chciałam tylko złożyć takie świadectwo co do koronki, do Miłosierdzia Bożego. Tych świadectw mogłabym opowiedzieć wiele, ale takie jedno utkwiło mi bardzo w głowie. Kiedy byłam u babci w szpitalu, 95-letniej, która leżała w śpiączce, koło niej leżała kolejna kobieta, około 100-letnia. I ta właśnie pani bardzo niespokojnie chorowała czy umierała, bo nie wiem dokładnie, wydawało mi się, że umierała, bo jak rozmawiałam z córkami, to była w dość ciężkim stanie i była w takim totalnym niepokoju, kiedy przyjeżdżałam tam codziennie do babci. I któregoś razu pojechałyśmy razem z moją mamą i siedziałyśmy z moją mamą w tej sali. Ta pani miała, wydaje mi się, wizję czegoś strasznego, bardzo się bała. Babcia oczywiście leżała w śpiączce. I mówię, mamo, słuchaj, chodź, zmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego na głos. Ze mną był mój mały syn, miał wtedy chyba 6 lat i mówiliśmy razem tą koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ta pani bardzo krzyczała, bała się, ona była przypięta pasami, naprawdę była w ciężkim stanie, było ciężko patrzeć na nią z żalem. I kiedy zaczęliśmy mówić koronkę do Miłosierdzia Bożego, po krótkim czasie ta pani zaczęła się uspokajać, zaczęła patrzeć w jeden punkt z takim uśmiechem na twarzy i ona chyba później albo zasnęła, albo była w takim błogim spokoju. A moja babcia krótko po tym, naprawdę może zaledwie 15 minut, 20, umarła, odeszła w spokoju. I to jest takie świadectwo dla innych, gdzie, bo mogłabym dużo innych sytuacji opowiedzieć, gdzie ta koronka naprawdę działa cuda i chwała Panu, bo to jest wszystko dzięki Panu Bogu. Chwała Panu.
Pani Aleksandro, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Ono jest naprawdę takim kolejnym dla nas potwierdzeniem tego, jak bardzo Jezus działa właśnie za pośrednictwem tej wspaniałej modlitwy.
Tak.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Chrystus Pan zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja. Adam z Jeleniej Góry.
Witamy.
Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem. Ja tak może króciutko. Jestem zafascynowany obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, tym, przy którym asystowała siostra Faustyna.
Mm-hmm.
Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten oblicze Pana Jezusa z tego obrazu, po prostu byłem onieśmielony, byłem zachwycony w ogóle tym obliczem, tym spojrzeniem pełnym miłości, pełnym dobroci. Pan Jezus mówi w dzienniczku, że spogląda jakoby z krzyża, to spojrzenie na tym obrazie jest. Ja chciałem zauważyć coś takiego, że przypominam sobie, że mnie tu Państwo poprawicie, ale z historii całego chrześcijaństwa, żeby Pan Bóg przyszedł do świętej i poprosił o namalowanie jego wizerunku. Siostra Faustyna, Pan Jezus przyszedł do siostry Faustyny i pokazał, jak chce, żeby był ten obraz namalowany, przedstawił ten wizerunek. Siostra Faustyna pieczołowicie starała się jak najwierniej odzwierciedlić ten obraz przy pomocy tutaj ze wsparciem księdza Sopoćki, który podobno też pozował, i artysty. Notabene oni mieszkali podobno w jednym budynku, ksiądz Sopoćko i pan, który malował ten obraz. Ale to jest takie bardzo uderzające, że Pan Jezus...
Pan Jezus sam właśnie, chciał.
Tak, chciał właśnie, żeby namalować ten obraz. I uważam, że to jest wielki dar dla nas, dla Polski, dla świata, że tak wielki dar otrzymaliśmy od Pana Boga. Tu na tym wizerunku mamy Pana Jezusa, właśnie postać Pana Jezusa, który jest na tle czarnym i wychodzi w świetle, czyli wchodzi gdzie człowiek znajduje się w grzechu czasami, w takiej przepaści, z której sam by się nie wydobył. Przychodzi jako światło, jako zmartwychwstały Chrystus i mówi: pokój tobie, wydobywam cię z tego twojego odmętu zła, nieuporządkowania, grzechu i daje nam światło, daje nam życie. Dla mnie to jest niesamowity gest Pana Boga, niesamowity dar. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że Pan Jezus w dzienniczku do siostry Faustyny powiedział, że ktokolwiek będzie czcił ten obraz, nie zginie na wieki. Czyli można to chyba rozumieć, nie zostanie potępiony. Mhm. Więc wielka obietnica, no w sumie nie tak dużo, tak? Bo nie jest to jakby wielki jakiś wysiłek, oczywiście, no wiadomo, że wszystkie te warunki trzeba spełniać, co do miłości do Pana Boga, kochać Pana Boga, ale ta obietnica uważam, że jest niesamowita. I w tym dniu właśnie też przez Radio Maryja, dziękuję za tą wspaniałą audycję, chciałem Panu Bogu podziękować za ten wielki dar dla nas, niesamowity dar dla Polski, dla świata. I moim marzeniem jest, żeby ten wizerunek Pana Jezusa był czczony, kochany pod każdym dachem polskiego domu, przez każdą rodzinę. U siebie osobiście mam trzy takie duże obrazy w domu, gdzie spotykam tego Pana Jezusa cały czas. Możemy praktycznie za każdym razem spojrzeć, przytulić się do tego obrazu, do Pana Jezusa, tak, na obrazie. Tyle chciałem powiedzieć i jeszcze raz Bogu niech będzie chwała za to wszystko, co uczynił dla człowieka, dla Polski, też tutaj przez dar świętej Faustyny, siostry, czy księdza, błogosławionego księdza Sopoćki. Ja tylko chciałem nadmienić, że
z Polski wyszła iskra.
Ksiądz Sopoćko wykonał, tak czytałem, w tamtych trudnych czasach 150 tysięcy fotokopii tego obrazu w takiej formie chyba 60 czy 70 centymetrów. Uważam, że to coś pięknego. Mm-hmm. To podobno te obrazy były wysyłane też na cały świat.
Panie Adamie, bardzo dziękujemy. Musimy postawić kropkę, bo jeszcze jeden słuchacz chce się wypowiedzieć.
Pan Jezus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Kłania się Płock na szlaku Bożego Miłosierdzia. Jak święty Jan Paweł mówił, pozdrawiał Płock, Wilno, Kraków, Warszawę. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia. No, ostatni telefon pana Adama jakby mnie zobowiązuje do wspomnienia o objawieniu pierwszym, które miała siostra Faustyna w Płocku 22 lutego 1931 roku. Niedawno obchodziliśmy 90-lecie tegoż objawienia i o obrazie pan Adam powiedział bardzo dużo. Ale jestem zachwycona świadectwami, szczególnie piękną poezją pani Alfredy, pięknym świadectwem pani Barbary. Takie piękno nazywa się miłosierdzie, kiedyś powiedział to jakby poprzednik świętej siostry Faustyny w Krakowie, który
poświęcił dla jednego obrazu Jezusa Ukrzyżowanego święty brat Albert, doskonały malarz. To ten wątek piękna malarstwa sztuki, który człowiek może jako złożyć swój talent, jako dar Panu Bogu na uwielbienie. Ale jeszcze króciuteńko tylko wątek rodzinny. Korzystając z obecności księdza profesora i siostry, chciałabym poruszyć wątek, jaka musiała być rodzina, gdzie wychowało się takie dziecko, które już w dzieciństwie miało pierwsze objawienia Jezusa ukrzyżowanego, cierpiącego, bo siostra Faustyna jako dziecko miała pierwsze objawienia, później pracując w Aleksandrowie Łódzkim, w Łodzi, słynna zabawa w pobliżu Katedry Łódzkiej, gdzie na zabawie objawił się Jezus i postawił, zapytał, jak długo będzie czekał na jej ofiarę, na jej dar, jej życia, jej cierpienia, jej ofiary. To może tyle. Dziękuję księdzu profesorowi za wątek ofiary sakramentu małżeństwa, bo to jest chyba temat, który zawsze jest uniwersalny i chcę podziękować szczególnie dzisiaj, ponieważ króciutko powiem, że wczoraj denerwowałam się na męża, że nie chce iść do lekarza, źle się czuję, jest niezdyscyplinowany i miałam dla niego zbyt wiele współczucia, ale dzisiaj Jezus pochylił się nad moim egoizmem i zrobiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia, spacerowaliśmy, byliśmy na pięknej mszy świętej i to mnie tak umocniło. Już nie mam żalu do męża, że nie chcę iść do lekarza. Rozumiem jego niepokój. Modlę się, za wszystko dziękuję. Uzyskałam spokój i równowagę.
Pani Lucyno.
Niech Bóg będzie uwielbiany w swoim miłosierdziu. Serdecznie. Amen.
Amen. Cześć, Bóg zapłać. Boże. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. No, piękne to były świadectwa, piękne to były te myśli, przemyślenia i doświadczenia związane właśnie z Bożym Miłosierdziem, które jest darem dla nas i dla całego świata. Słowa podsumowujące, siostro.
No cóż, ja mogę powtórzyć, niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu, bo cóż można więcej.
Księże profesorze.
No ja się osobiście bardzo cieszę, że dzisiaj w taki piękny dzień mogliśmy też dać pewne świadectwo tutaj z Białegostoku. No tylko taka prośba, żeby bardziej za przyczyną tych apostołów Bożego Miłosierdzia polecać swoje sprawy, a jednocześnie modlić się o kanonizację.
No właśnie, to też jest chyba taka ważna rzecz, że czekamy na kanonizację. Tak. Co jest nam potrzebne?
Cud
i na pewno kult, bo cud jest jedną rzeczą, ale kult. I tak na koniec, my tutaj z księdzem profesorem wiemy, bo w Białymstoku mieszkamy i pracujemy, ale nie wiem, czy wiedzą inni, że jest już praktycznie relikwie księdza Sopoćki. Są na całym świecie, w bardzo wielu krajach. Jest ich naprawdę już setki na wszystkich kontynentach. Przy okazji pozdrawiam księdza Ireneusza z Białegostoku, który właśnie tutaj nas bardzo śledzi i wysyła co chwilę jakieś SMS-y, bo akurat ksiądz Ireneusz jest tym kapłanem, do którego państwo wysyłacie prośby o relikwie pierwszego stopnia. Także pozdrawiam księdza serdecznie.
No właśnie teraz miał być czas na pozdrowienia.
No więc właśnie, ja jestem tą gadułą, która się zawsze wyrwie, ale zawsze na tym zyskuję, bo coś więcej mogę powiedzieć.
Księże profesorze, kogo pozdrawiamy?
No na pewno rodzinę parafialną, przyjaciół, wszystkich czcicieli, tych, którzy wytrwali dzisiaj z nami przy radio. Niech to będzie taka więź w tej radości z miłosierdzia Bożego, który się objawia.
No ja oczywiście pozdrawiam moje siostry, bo nie wiedziałam, że już zaczęły pozdrowienia. Zaczęłam od księdza Ireneusza, ale także wszystkich przyjaciół z Białegostoku i nie tylko, bo wiem, że słuchają nas także w różnych miejscach świata. W tej chwili także wszystkich pozdrawiam.
I my również do tych pozdrowień się dołączamy. Miłosierdzie Boże, dar dla nas i całego świata, to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w uroczystość, święto Bożego Miłosierdzia. Naszymi gośćmi byli siostra dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz ksiądz profesor Adam Skreczko, proboszcz parafii świętego Maksymiliana w Białymstoku oraz wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.